Halo, to geje.
Geje chcą cię zabić. Tak, ciebie. Oto nasz podcast, o którego nikt nie prosił, ale i tak dostanie. Z tej strony Piotr Buźko
i Mateusz Sulwiński. Jest początek stycznia 2024 roku. W polskiej społeczności LGBT+, świeża jest jeszcze radość po utracie władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Wreszcie mamy okazję, aby przetrwanie zmienić w nadzieję na realizację naszych postulatów. Niestety, nikt nie spodziewał się, że ta radość nie potrwa długo. Oto 15 stycznia na profilu Parady Równości pojawia się informacja. Parada 2024 wisi na włosku. Okazuje się, że doszło do wrogiego przejęcia Fundacji Wolontariat Równości.
Mateusz, ale nasz podcast to nie będzie podcast True Crime, więc nie? Może przestań się tak zachowywać.
Jezu, przepraszam, ja myślałem, że my robimy True Crime.
Ja wiem, że nasz podcast nazywa się Geje chcą mnie zabić i może to tak brzmieć, ale nic z tego, Mateusz, nie będziemy spełniać tutaj twojej fascynacji o sensacyjności, chociaż na pewno sprawa, o której dzisiaj będziemy rozmawiać w naszym podcaście, no na pewno wywołuje mnóstwo emocji.
To prawda, wywołuje... No dobrze, okej, to zróbmy to po bożemu. W takim razie przedstawmy się. Ja jestem Mateusz Sulwiński, Stowarzyszenie Grupa Stonewall, ale dzisiaj występuję w swoim własnym imieniu.
Jako świeżo upieczony podcaster.
Jako świeżo upieczony podcaster, tak, ponieważ jak wiadomo, świat najbardziej na świecie potrzebuje tego, aby dwóch facetów kolejnych zdecydowało się na zrobienie podcastu.
Oczywiście i ja jestem tym drugim facetem, który będzie kolejnym, drugim głosem w tym podcaście, czyli cześć, tutaj Piotr Buźko. Możecie znać mnie pod zupełnie innym imieniem. Jestem drag performerką twoją starą, ale także aktywistką Stowarzyszenia Kultura Równości z Wrocławia, w którym działam od 2015 roku, ale dzisiaj, podobnie jak w przypadku Mateusza, to nie jest moja afiliacja, to jest tylko stowarzyszenie, albo aż stowarzyszenie, w którym działam, ale te głosy, które będziecie słyszeć, nasze opinie, to o czym będziemy rozmawiać w naszym podcaście, to są nasze opinie, są to nasze indywidualne przemyślenia, to jest to, jak my partycypujemy w tym naszym aktywistycznym świecie. Jezu, co ty się tak śmiejesz?
To jest super śmieszne, co robimy. Dobra, słuchajcie, to jest pierwszy właściwy odcinek naszego podcastu i no umówmy się, troszkę prowokacyjnie wybraliśmy temat, który rozgrzewa do czerwoności społeczność LGBT+. I jest to temat parady, a właściwie parad równości, no bo w tym roku nie będziemy mieli jednej, nie będziemy mieli dwóch, nie będziemy nawet mieli pewnie trzech, ale więcej. Parad równości w Warszawie.
Myślę, że oprócz tego, że jest to taki temat, który nas rozgrzewa nas dzisiaj, to tu dla was w tym podcaście przyjrzymy się całej tej historii, która no początek swój ma nie w styczniu 2024 roku, zaczyna się gdzieś dużo, dużo wcześniej i do tej historii też sięgniemy.
No dobra, słuchajcie, no to sięgajmy do historii, ale na początku takiej najświeższej. No bo tak jak już powiedziałem na samym początku, 15 stycznia na profilu Parady Równości pojawiło się takie bardzo alarmujące oświadczenie, które wskazywało, że doszło, no właśnie, do wrogiego przejęcia Fundacji Wolontariat Równości, czyli organizatora Parady Równości. No i to wrogie przejęcie miało polegać na tym, że Julia Maciocha, czyli wieloletnia organizatorka i prezeska zarządu, została nagle usunięta ze stanowiska i zastąpił ją Rafał Dębę, dyrektor do spraw strategii i wsparcia biznesu z banku Santander. No i ta afiliacja jest używana w tym oświadczeniu trochę jako taki, no właśnie, alarmujący kontekst.
Tak, bo to teraz, co ty teraz robisz, no to rekonstruujesz oświadczenie z facebookowego profilu Parady Równości.
Tak, no i to jest tam przedstawione, no właśnie, jako pewne takie zagrożenie i potrzeba realizacji swoich osobistych potrzeb i ambicji przez Rafała, które są być może tożsame z potrzebami i ambicjami samego banku, no bo taka sugestia się tam pojawia. To oczywiście nie jest jedyna sugestia, która tam się pojawia. Z tego oświadczenia, które możecie sobie nadal przeczytać, bo ono tam jest, wypływa takie głębokie zaniepokojenie i jakieś takie poczucie pewnej krzywdy, która została wyrządzona. I to oświadczenie zostało podpisane przez kilkanaście osób, które są podpisane tylko z imienia, i przedstawiają się jako osoby organizujące Paradę Równości. No i tego 15 stycznia dzieją się też inne rzeczy. Dzieje się na przykład oświadczenie samej Julii Maciochy, która tego samego dnia publikuje na swoim Facebooku taki krótki tekst, w którym potwierdza, że została usunięta ze stanowiska prezeski. Potwierdza, że odbyło się to zgodnie z prawem i że ona tego faktu nie podważa. Natomiast zwraca uwagę na trochę inne rzeczy. Zwraca uwagę na to, że odbyło się to w mało szczęśliwym momencie, w momencie, kiedy jest kilka miesięcy do parady, że odbyło się to w stylu, który ona sama określa jako mało demokratyczny, mało też chyba taktowny, bo tak można to zrozumieć. Relacjonuje też to spotkanie z nowym zarządem jako takie, no właśnie, w którym się pojawia mało konkretów. Ona opisuje nowy zarząd, bo nowy zarząd to są dwie osoby, Rafał Dębę i Tomasz Bączkowski. I Julia opisuje to w taki sposób, że no to są osoby, które wydają się być nie za bardzo zorientowane w tym, jak wygląda parada, jak się w ogóle ją organizuje i też nie zadały jej żadnego pytania na ten temat. Również tego samego dnia na skrzynki różnych organizacji przychodzi mail od Szymona Niemca. Szymon Niemiec jest dosyć ważną postacią i będziemy na pewno do tej postaci wracać, bo ona jest absolutnie fascynująca. No i Szymon potwierdza, że Rada Fundatorów, do której on należy również, podjęła decyzję o tym, że Julia Maciocha została usunięta z stanowiska prezeski i w ogóle zarząd został wymieniony. Wszystkie osoby, które były w tym zarządzie, a było ich bodajże 3. To oczywiście wzbudza olbrzymie zainteresowanie zarówno mediów, jak i samej społeczności. Opinie są takie, no raczej powiedziałbym podzielone, bo z jednej strony pojawia się duże zaniepokojenie tym, co się dzieje, a z drugiej strony jednak część społeczności zwraca uwagę na to, że no ale halo, no to się odbyło zgodnie z prawem. To nie jest pierwsza taka sytuacja, w której zarząd fundacji zostaje wymieniony. No więc co się właściwie takiego złego dzieje?
No tak, ale jest też sytuacja, w której rzeczywiście taka strona aktywistyczno-społeczna bardzo mocno trzyma się ustępującej prezeski Julii i przyjmuje tę stronę tego no, konfliktu, bo tak na pewno można to nazwać.
Pojawiają się różne głosy, ich jest bardzo dużo. Na przykład w te, można powiedzieć, już burze angażuje się Bart Staszewski, czyli chyba najbardziej rozpoznawalny polski aktywista LGBT+. No i Bart bardzo idzie w te sugestie dotyczące tego, że tam jest jakaś, no chyba jakiś spisek Banku Santander, żeby przejąć Paradę Równości, bo on publikuje kilka dni później odpowiedź banku na swoje
wezwania, które...
Tak, na wezwania, które do niego skierował. No i bank mu tam tłumaczy, że jest dosyć zaskoczony sugerowaniem, że on ponosi jakąś odpowiedzialność za działania swojego pracownika. No i wskazuje na to, że no, raczej nie ma z tym nic wspólnego. Bart nie przyjmuje tej odpowiedzi. Komentuje, że to, no, że bank jednak musi brać pod uwagę wartości, jakimi pracownik posługuje się w życiu prywatnym. Potem na profilu Barta też pojawiają się inne posty, no można powiedzieć chyba atakujące Rafała Dębę, jako osobę niedoświadczoną, bez żadnego przygotowania do tego, żeby paradę organizować. Ale co ciekawe, tych postów już nie ma, bo one zniknęły z tablicy Barta, więc no być może nastąpiła tam jakaś refleksja.
No i Bart też w takim przybliżeniu w ogóle historii Parady Równości publikuje swoją opowieść na ten temat, jak wyglądała historia Parady Równości, a jest to historia, która zaczyna się równo 23 lata temu, dlatego że pierwsza w Polsce zorganizowana Parada Równości odbyła się jako pochód pierwszomajowy 1 maja 2001 roku.
Tak, Bart publikuje potem, wiele tygodni później, taką opowieść o tym, jak parada się rozpoczynała i co się potem działo. I tam jest wiele trafnych wniosków. Tam jest faktycznie zarysowany taki kontekst, który no, jest dosyć niepokojący. Do tego w ogóle wrócimy, w jaki sposób skonstruowana jest prawnie Parada Równości, bo to jest dosyć taki specyficzny układ, również ze względu na osobę organizatora pierwszej parady. Uśmiechamy się do siebie, bo to nas osobiście bardzo bawi, ale zaraz wam wytłumaczymy dlaczego.
Ale to też jest kluczowe właśnie, żeby przez tę opowieść Barta zrozumieć i zobaczyć, kto tak naprawdę jest włączony w tę opowieść o paradzie.
Tak, ale zanim do tego dojdziemy, no to potem oczywiście w styczniu dzieją się jeszcze różne rzeczy, między innymi osoby organizujące paradę piszą kolejne oświadczenie, w którym piszą o tym, że czują się atakowane przez nowy zarząd, że nowy zarząd nie chce z nimi rozmawiać. Tymczasem nowy zarząd twierdzi, że on chce rozmawiać, ale to osoby nie chcą z nim rozmawiać. Nie do końca chyba złapane jest w ogóle to, kim są te osoby, z którymi chce rozmawiać zarząd i kim są te osoby, które piszą te oświadczenia. No generalnie funkcjonuje jakiś taki podmiot zbiorczy, jak osoby organizujące paradę. No i kilka dni po tym pierwszym oświadczeniu Parada Równości, czyli ta w teorii ustępująca ekipa, publikuje datę organizowanej przez siebie parady, czyli 22 czerwca. Tak jakby nic się nie wydarzyło, osoby organizujące paradę ogłaszają jej datę. W międzyczasie jeszcze nowy zarząd ogłasza, że reaktywuje komitet organizacyjny Parady Równości, czyli takie ciało złożone z różnych organizacji, które miały konsultować to, jak wygląda parada. To ciało istniało już wcześniej, ale za kadencji Julii jego znaczenie było minimalizowane. My nie oceniamy, czy to dobrze, czy to źle, tylko po prostu relacjonujemy, jak to wyglądało.
Ja tu kiwam głową, zgadzając się z tym, że to też to, o czym będziemy dzisiaj opowiadać, będziemy mieli segment pewnie opinia, gdzie będziemy mówić, co na ten temat myślimy, ale też w tej takiej relacjonującej momencie, tym, co właśnie teraz ty robisz, Mateuszu, no to unikamy ocen działań, po prostu opisujemy to, co się wydarzyło.
No tak, no i mamy mniej więcej zamknięty ten pierwszy etap. Potem przez parę tygodni jest, no można powiedzieć, względny spokój. Oczywiście te opinie są nadal żywe. Społeczność zastanawia się, co się w ogóle wydarzyło, jak się do tego ustosunkować.
Pojawia się też kilka artykułów, między innymi to jest luty, artykuł w Polityce, który właśnie chyba jako pierwszy tak podsumowuje to, co miało miejsce. No i też w tym artykule pojawiają się, no właśnie już taki pojawia się dwugłos, czyli w jednym miejscu możemy posłuchać, jak o tej sytuacji opowiada ustępujący zarząd i jak o tej sytuacji mówi nowy zarząd.
No tak, no i ustępujący zarząd, a właściwie Julia, no bo głównie ona wypowiada się w mediach.
Jako była prezeska.
Tak, jako była prezeska. No wskazuje na to, że to, co się wydarzyło, jest w pewien sposób podkopaniem pracy wielu osób, która była wykonywana przez ostatnie 6 lat, że w niedemokratyczny, przemocowy sposób nastąpiła zmiana warty, że te osoby zostały odstawione w kąt, że nikt z nimi o tym nie porozmawiał, że one czują się skrzywdzone, że zostały zainstalowane jakieś osoby, które o paradzie nie mają pojęcia. No generalnie tych argumentów jest dużo. Dużo argumentów z dwóch stron.
Ale drugim argumentem, czyli tym, co też warto tutaj wspomnieć, no są argumenty nowego zarządu, czyli tutaj w postaci Rafała, który mówi, że no są próby kontaktu z nowym, ze starą ekipą, że chcą się dogadać i pojawiają się bardzo konkretne propozycje współpracy i nie zamierza zrywać też kontaktu i współpracy z Julią Maciochą.
No tak, no i myślę, że to jest dobry moment, Piotrze, żeby opowiedzieć w ogóle o tym, jak zbudowana jest organizacyjnie Parada Równości, no bo używamy różnych sformułowań, no i wytłumaczmy, jak to jest. No bo Fundacja Wolontariat Równości jest fundacją i fundacja ma Radę Fundacji, no i ma też Zarząd Fundacji. No i w przypadku Fundacji Wolontariat Równości to Rada Fundacji decyduje
o kształcie zarządu, tak, czyli kto będzie na daną kadencję zarządzał fundacją.
Tak, no Rada Fundacji jest najważniejszym ciałem, który formułuje kierunki, w których podąża Parada Równości.
A zarząd wykonuje wolę Rady Fundatorów. Mhm. Oczywiście mówimy o takim założeniu teoretycznym.
No i co? No i kluczową pozycję Fundacji Wolontariat Równości ma Szymon Niemiec. Szymon Niemiec jest twórcą, organizatorem pierwszej Parady Równości, która odbyła się,
no tak jak wspominałem już wcześniej, 1 maja 2001 roku, czyli 23 lata temu, bo my nasz podcast nagrywamy pierwszy odcinek 4 maja.
Mm-hmm. No tak, no i faktycznie to była pierwsza w Polsce Parada Równości, pierwszy w Polsce Pride, zwał jak zwał. To był zupełnie inny kontekst, zupełnie inne warunki.
No wówczas jeszcze w ogóle nie istniała ustawa o zgromadzeniach. Też organizatorzy tamtej parady, w tym Szymon Niemiec, opowiadają o tym, że właśnie 1 maja jako taka scheda po tych pochodach PRL-owskich Święta Pracy była jedyną możliwością, gdzie można było wyjść i demonstrować, bo tylko wtedy prawnie można było pojawić się na ulicach ze swoimi postulatami.
Tak, ale to był też zupełnie inny taki kontekst społeczny, jeśli w ogóle chodzi o osoby LGBT+, bo wtedy takie słowa jak społeczność w ogóle nie funkcjonowały. To było 2 lata przed kampanią Niech nas zobaczą, która była pierwszym takim dużym działaniem komunikacyjnym dążącym do zwiększenia widoczności osób LGBT+. To była taka kampania, o której może też kiedyś pogadamy.
O, to było w ogóle wspaniałe. Ja pamiętam, kiedy ta kampania się pojawiała, ja byłem nastolatkiem w liceum i było w tym coś takiego wzruszającego, ale też po prostu ja byłem w takich dużych emocjach, bo to była pierwsza tak duża kampania społeczna o osobach LGBT+.
Tak, ja miałem wtedy 11 lat, nie, 13, przepraszam, ale pamiętam to jak przez mgłę. Pamiętam jakiś taki stres związany z tym, że w mediach pojawiają się różne debaty na temat osób LGBT+, i ja już wiem, że jestem gejem i jakoś tak bardzo mnie to niepokoiło i w mediach pojawiały się różne głosy i jakoś wtedy wyczuwałem, że to jest duży problem. Ja mam duży problem, będąc gejem.
Bo społecznie stwarzało się ten temat jako problem.
Tak, jako problem. Bardzo skrótowo ta kampania polegała na tym, że 30 par jednopłciowych wystąpiło na banerach, billboardach, które pojawiały się w kilku miastach w Polsce. Ta kampania wywołała olbrzymią burzę. Firma, która rozstawiała te plakaty, banery, ostatecznie się wycofała ze względu na liczne akty wandalizmu skierowane w tę kampanię. No ale tak, mówimy o tym dlatego, żeby pokazać, że to były zupełnie inne czasy niż teraz, tak? Jakby pewne rzeczy, które dla nas są oczywiste z perspektywy 2024 roku, ponad 20 lat temu były totalnym kosmosem. No i w tych warunkach Szymon Niemiec organizuje pierwszą paradę równości w Polsce, co jest niewątpliwie ogromną zasługą i wymagało olbrzymiej odwagi.
Tak, no i na pewno jest to też taki moment, który pewnie trochę funduje ten cały ruch marszowy, no bo za pierwszą paradą równości zaczynają maszerować inne miasta i wtedy od 2005 roku pojawiają się właśnie marsze równości w innych miastach. Najpierw w tych większych, Kraków,
Poznań,
później Wrocław.
No tak, no i historia parady jest bogata. Było tam dużo zarządów, one się zmieniały co parę lat. Są tam takie wątki, które są zaskakująco podobne do tego, co się dzieje obecnie.
No i też nie od początku Paradę Równości organizowało ciało, które się nazywa Fundacja Wolontariat Równości.
No i generalnie osoba Szymona Niemca jest bardzo interesująca, dlatego że no od paru dobrych lat, a może nawet więcej, dłużej, no obserwując kanały Szymona i jakiś taki w ogóle dyskurs wokół parady, no można dostrzec olbrzymie niezadowolenie i pewien taki zawód ze strony Szymona, który czuje się niedoceniony, który czuje, że jego pozycja jako organizatora pierwszej parady no nie jest wystarczająco widoczna. I to ma swoją chyba taką kulminację w poście, który w 2023 roku Szymon Niemiec publikuje na swoim Facebooku. To jest najdłuższy post na Facebooku, jaki ja widziałem chyba w życiu. Ale on jest fascynujący, bo on opowiada naprawdę, naprawdę historię parady z jego perspektywy, bardzo subiektywnej, ale jest tam dużo jakichś takich smaczków na temat tego, jak to wtedy wyglądało. Jak w ogóle sama społeczność ustawiała się względem tego pomysłu, że to wcale nie było tak, że cała społeczność popierała pomysł organizacji parady. Jest tam dużo, dużo takich informacji, które są super ciekawe z dzisiejszej perspektywy. No i on opowiada całą historię parady i opowiada między innymi, jak doszło do tego, że Julia została prezeską. Nie było tam nic niepokojącego, po prostu wyróżniała się jako aktywna wolontariuszka.
No i wciąż Julia to wyróżnia, bo jest bardzo aktywną i taką z sukcesami działającą osobą aktywistyczną.
Tak, no ale dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Dlaczego mówię o tym poście? Bo tam się pojawia coś, co mnie zaszokowało osobiście.
Co w całej tej sytuacji, o której tutaj opowiadamy, jest w gruncie rzeczy dość kluczowe.
Kluczowe, jest chyba najważniejsze w ogóle w całej rozmowie o paradzie równości. No zadaj to pytanie, Piotr.
No bo Ja nie wiem, może to będzie tytuł naszego odcinka. W tej dyskusji teraz, która odbywa się w 2024 roku, no jakby wciąż odbija się pokłosie dyskusji, która trwa naprawdę od lat i ją można w skrócie zamknąć w jednym pytaniu. Do kogo należy Parada Równości?
No i w oczach Szymona Niemca Parada Równości należy do niego, bo on w tym poście formułuje pewne postulaty. Mówi o tym, że została w pewnym momencie zawarta taka umowa na jego wniosek, która zawierała cztery warunki, na których jako właściciel praw autorskich do nazwy Parada Równości zgadza się na jej wykorzystanie przez osoby organizujące to wydarzenie w kolejnych latach. Zgadza się w ogóle, to też jest dosyć
ale na
ciekawe
jakich warunkach, Mateusz?
Piotrze, to są warunki. Przedstawiam teraz warunki. Po pierwsze, Szymon chciałby, żeby uzyskano ochronę patentową dla nazwy Parada Równości, dla niego jako jej autora. Druga rzecz, Szymon chciałby mieć prawo weta w sprawach dotyczących organizacji parady, w kwestiach związanych z jej postulatami i zasadami organizacji. Prawo weta, czyli powiedzmy, że parada, zarząd parady chce zrobić cokolwiek, Szymon mówi weto i to wtedy nie jest robione. Trzeci punkt. Dożywotnie prawo do otwierania parady jako jej twórca. To jest szalone, ale dobra, okej. No i ostatnia rzecz. W momencie, kiedy parada zacznie na siebie zarabiać, 1% od jej rocznego dochodu jako opłata licencyjna za korzystanie z praw do nazwy.
I ja może tutaj się trochę wetnę, bo mi to, śledząc jakby media w tej sytuacji, przypomina pewien artykuł i pewną sytuację, która, no właśnie, brzmi tak. Geje podzieleni, będą dwie parady równości. Jeżeli myślicie, że jest to artykuł z Newsweeka w 2024 roku, otóż nie, jesteście w błędzie. Jest to artykuł z 2010 roku, z 13 października, bo już ten temat i to pytanie, do kogo należy Parada Równości, odbywało się wtedy i istniał taki spór między Tomaszem Bączkowskim a Szymonem Niemcem, doszło do sporu, dlatego że Szymon Niemiec postanowił zgłosić do Urzędu Patentowego opatentowanie nazwy Parada Równości. Wniosek ten przez sąd został odrzucony.
No tak, ale wróćmy do tych postulatów, no bo one są szalone. To znaczy, Szymon Niemiec wychodzi z założenia, że on jako twórca Parady Równości może mieć prawo do dożywotniego otwierania tej imprezy. No wiecie, my jesteśmy osobami, które organizują marsze. Ja współorganizuję marsz w Poznaniu, Piotr we Wrocławiu.
Jesteśmy też kontynuatorami w ogóle tej tradycji.
Tak. Grupa Stonewall organizuje marsz w Poznaniu od 2015 roku.
A Stowarzyszenie Kultura Równości we Wrocławiu od 2014.
Tak, no i wiecie, no jak ja sobie myślę o tym, że ja na przykład jako twórca Marszu Równości w Poznaniu, znaczy oczywiście nim nie jestem, ale no wychodzę z takiego założenia, że ja mogę mieć prawo weta, jeśli chodzi o działania grupy Stonewall, że ja mogę do końca życia wychodzić na główną platformę, otwierać tę paradę, w ogóle witać wszystkich zgromadzonych i pokazywać, że ja jestem tutaj bardzo, bardzo istotny, mimo że ja już nie jestem zaangażowany w działania stowarzyszenia, no to jest niesamowite. To pokazuje pewien mindset, który myślę, że jest kluczowy dla różnych problemów Parady Równości. No bo współpraca z Szymonem nie tylko przez Julię jest opisywana jako trudna. No bo tam jest taki mindset naprawdę związany z tym, że Szymon twierdzi, że jest twórcą Parady Równości, co jest szalone, no bo koncept Parady Równości, Pride'u, marszu, pochodu, którego celem jest walka o prawa osób LGBT+, no nie jest konceptem, który się rozpoczął na początku lat 2000 w Warszawie, tylko rozpoczął się dużo, dużo wcześniej. I to nie jest tak, że parada jest własnością kogokolwiek.
No i zresztą paradowanie po równość tak naprawdę też zostało zapożyczone jako działanie aktywistyczne, działanie społeczne też z innych grup emancypujących się.
Mhm, tak. No i jak sobie zajrzycie na na najnowsze komunikaty ze strony nowych kanałów Parady Równości, bo teraz jest Parada Równości, te duże kanały, które były prowadzone wcześniej, do których nadal dostęp mają osoby z wolontariatu. Nowy zarząd nie ma kontroli nad tym, co się tam dzieje, natomiast zakłada własne. No i to jest ciekawe, jak są te komunikaty tam konstruowane, no bo tam jest bardzo rola Szymona uwidaczniana. On tam ma swoje własne plansze i są różne laudacje na jego temat. No ale dobra, zarysowaliśmy kontekst tego, jak to wygląda i dlaczego sytuacja prawna wokół parady jest z wielu powodów dziwna i rodząca problemy.
Tym bardziej, że tutaj nie myślcie, że w styczniu skończyły się pewne kłopoty dookoła Parady Równości, no bo nawet jeżeli przez luty i przez jakiś czas w marcu było spokojnie, 28 marca dochodzi do wielkiego oświadczenia.
No, wtedy pojawia się news, że Rafał Dębę składa zawiadomienie do prokuratury z powodu wyprowadzenia z konta fundacji 100 tysięcy złotych przez poprzednią prezeskę. No i o co chodzi? Chodzi o to, że 10 stycznia, czyli dzień przed oficjalnym odwołaniem z funkcji prezeski, kiedy Julia już o tym wiedziała, że będzie odwołana, jak twierdzi nowy zarząd, wyprowadziła, cytuję teraz oświadczenie Tomasza Bączkowskiego, które było rozesłane na maila, wyprowadziła prawie całość środków z konta fundacji organizującej Paradę Równości. Aktywistka zrobiła serię przelewów, dzieląc m.in. 100 tysięcy złotych pomiędzy organizacje prowadzone przez osoby z nią powiązane. Tak to jest tam ujęte. No i co to są za organizacje? Między innymi jest to Fundacja Basta, której prezesem jest Bart Staszewski. No i to jest bardzo ciekawe również z tego powodu, że Fundacja Basta jest nowym właścicielem domeny Parady Równości, paradarówności.eu. Ta domena została przekazana przez Julię przed tym, jak ona ustąpiła ze stanowiska. No i w konto Fundacji Basta trafiło 40 tysięcy złotych. 29 tysięcy złotych trafiło na konto Fundacji Lambda Polska, której prezeską jest Monika Tichy. No i jeszcze 29 tysięcy złotych dostała Fundacja Republika Różnorodności, której prezesem jest Piotr Moszczański.
No i to jest taki trochę moment, w którym społeczność, też społeczność aktywistyczna, no trochę zaczyna wrzeć, no bo nagle się okazuje, że wiele różnych sytuacji, które były niedopowiedziane, no nagle trochę dostaje nowego światła i w obliczu tej wiadomości, no też dochodzi do kolejnych podziałów i wydaje mi się, i to już jest moja opinia, że to był też taki moment, w którym rzeczywiście obydwa podmioty postanowili spotkać się na mediacjach.
Tak, ale o tych mediacjach może za chwilę, bo jeszcze opowiedzmy sobie trochę o tym, jak wyglądała argumentacja. No bo tak, jest pewien niepodważalny fakt, że te pieniądze zostały przelane. No i jak to tłumaczą sami zainteresowani? No, Julia w pierwszych takich medialnych artykułach na ten temat wydaje się trochę zniecierpliwiona tymi pytaniami i ogólnie no, daje do zrozumienia, że nie stało się absolutnie nic nadzwyczajnego, że to była normalna praktyka, że Parada Równości wspierała mniejsze podmioty, mniejsze organizacje, przekazując im darowizny, że to były darowizny celowe na konkretne rzeczy, na organizację mniejszych marszy, na monitoring mediów, na przykład w przypadku Fundacji Basta. No i ogólnie nie stało się nic nadzwyczajnego, a poza tym sytuacja finansowa Parady Równości nie została w wyniku tego w jakikolwiek sposób zagrożona, bo fundacja jest bogata i na pewno sobie poradzi. Tutaj relacjonuję mniej więcej to, co Julia mówiła dla Tok FM. Równolegle Rafał w tym samym artykule wskazuje na to, że oni prześledzili te wyciągi z kont. No i największa darowizna, jaką znaleźli do tej pory, to było 500 zł. Oczywiście nie wiemy, czy tak było, no bo nigdy się tego chyba nie dowiemy. No i ta sytuacja finansowa parady jest raczej przez nowy zarząd opisywana mniej optymistycznie. No ale ta ekipa, która jest zarówno beneficjentem tych darowizn, jak i Julia, trzyma się tej wersji, że to było działanie od dawna zaplanowane. że to nie było związane z tym, że Julia wiedziała, że ustąpi, że to było od dawna przygotowane, że decyzja zapadła dużo wcześniej i że to jest po prostu zbieg okoliczności, że tak się to wydarzyło akurat przed tym, jak ona została odwołana. No i tak jak Piotr mówisz, pojawiło się mnóstwo głosów. Społeczność aktywistyczna zawrzała. Mnóstwo oświadczeń wyrosło jak grzyby po deszczu. To się wszystko nakłada jeszcze na kontekst koalicji miast maszerujących, czyli grupy, która zrzesza miasta organizujące marsze równości.
A jest to niemała grupa, bo w tym momencie jest to grupa licząca około 30 kilku organizacji.
No tak, no i wiele osób zwraca uwagę na to, że to jest szalenie niebezpieczna praktyka, w której ustępujący zarząd wie, że ten nowy zarząd mu się na pewno nie będzie podobał, w związku z tym wyprowadza z konta swojej organizacji bardzo dużą kwotę pieniędzy, tak żeby ona nie mogła zostać użyta przez nowy zarząd. Wydaje mi się to w tej sprawie kluczowe, bo no oczywiście my się nigdy nie dowiemy tego, jakie były motywacje dokładnie, jak to wyglądało, kiedy się urodził ten koncept tego, żeby przelać tym akurat organizacjom te pieniądze. Czy to było tak, że te pieniądze miały potem wrócić na cel organizacji Parady Równości, już nie pod szyldem Fundacji Wolontariat Równości? Jest to jakaś hipoteza. Czy to było tak, że one faktycznie były zaplanowane z dużym wyprzedzeniem i miały być przeznaczone na cele aktywistyczne, na przykład organizację marszu? Tak, mogło tak być. Natomiast no, tego my już się nie dowiemy. Ale wiele osób zwraca uwagę na to, że jest to no, dosyć dziwna praktyka i trudno to odbierać jako zbieg okoliczności, szczególnie dlatego, że ta sama fundacja, Fundacja Basta, została obdarowana również domeną paradarówności.eu. Więc no, trochę trudno mówić tutaj o jakimś takim zbiegu okoliczności.
Dlatego dla mnie w całej tej sytuacji wraca trochę ten temat, do kogo należy Parada Równości, ale też w takim trochę kontekście, kim my jako aktywiści w ogóle jesteśmy, jeżeli mamy umocowania w jakichś organizacjach. No bo inną sprawą jest to, że ja na przykład jako osoba indywidualna organizuję jakąś demonstrację i moja odpowiedzialność wtedy wygląda zupełnie inaczej, ale co dzieje się w sytuacji, w której my jesteśmy w zarządach organizacji, jakby wobec kogo i czego my wówczas jakby stajemy w odpowiedzialności. Za kogo my odpowiadamy? Czy za siebie? Za nasze indywidualne decyzje? Czy może rzeczywiście reprezentujemy jako osoby z zarządów jakieś organizacje i to, jak ta organizacje planują swoje wydatki i w ogóle planują jakieś odpowiedzialności działania w ogóle. I myślę, że tu jest bardzo ciekawe. No i jakby też ta historia z tym, że Szymon Niemiec próbował wcześniej patentować. Jakby dookoła tego cały czas jakby pojawia się ten taki, jak dla mnie, bardzo ciekawy głos, na który ja jakby nie mam żadnej odpowiedzi. Ale wydaje mi się, że to są po prostu pytania, które warto zadać. Czyli na ile w tym wszystkim, co robimy, jest takiej historii o mojej osobistej ambicji, a na ile, kiedy jesteśmy wpięci w jakieś struktury organizacyjne, na ile jednak to jest gra jakby kompromisów.
Tak, no, ja się absolutnie z tobą zgadzam. Wydaje mi się, że jednak jest to historia o aktywizmie, bo już powiedzmy sobie wyraźnie, pojawia się też trochę głosów, które są zaniepokojone i jakoś oskarżają te osoby o to, że no, to są pieniądze, które trafiły do nich dlatego, żeby zostać wydane na jakieś osobiste cele. Czy po prostu, mówiąc wprost, zdefraudowane. No, naprawdę nie podejrzewamy, żeby tak było. Znaczy, wydaje mi się, że te cele miały być aktywistyczne.
No tak, mi się wydaje, że właśnie to jest wręcz przeciwnie, że na pewno nie jest taki tam imperatyw osobisty, osobistej korzyści. I jeżeli już istnieje jakaś osobista korzyść, to raczej z wpływu, który ma się poprzez dysponowanie środkami, które zostaną rozdysponowane na jakby dobre, aktywistyczne cele.
Tak, absolutnie. Więc no, my się tutaj sprzeciwiamy raczej takim oskarżeniom, że chodzi o to, żeby ktoś sobie pojechał na wycieczkę.
O, zdecydowanie.
Kupił coś drogiego. Wydaje mi się to głęboko niesprawiedliwe. Natomiast no, to pytanie o to, na ile te działania są etyczne i właściwe z perspektywy sukcesji w organizacji, pozostają aktualne. No i tak, no i co? Mamy to zawiadomienie do prokuratury. No prokuratura prawdopodobnie będzie to mieliła jeszcze bardzo długo.
Na razie też, i to są wiadomości na dzisiaj, czyli na 4 maja, nie mamy nikogo postawionego jakby w oskarżeniu.
Tak, mamy zamieszanie wokół Parady Równości za to, no bo parady są, na początku były dwie, czyli 15 i 22 czerwca. Teraz pojawiła się informacja o trzeciej, organizowanej przez kolektyw. No i tak, mamy zamieszanie, mamy też takie no, sytuacje, w których no, firmy trochę jednak zaczynają chyba uciekać od Warszawy.
No nie tylko firmy, bo ty wspominasz o tym aspekcie takim partnerskim, jakby tak, że Parada Równości, ona nie robi się sama, ona jakby, żeby mogła się odbyć, jakikolwiek w ogóle Marsz Równości, który też jest duży, nie odbędzie się sama, odbywa się w partnerstwach, przeróżnych partnerstwach. Są to partnerstwa społeczne, medialne, ale też partnerstwa biznesowe. W tym konflikcie jakby włączeni jesteśmy też wszyscy, no bo Parada Równości, która od lat jest i była tym takim świętem, no teraz, w tym roku, wiele z nas, czy to podmiotów jakichś takich instytucjonalnych, czy to osoby prywatne, no jesteśmy postawieni przed wyborem, na którą paradę idziesz, którą paradę wspierasz.
Tak, i to jest szalenie ciekawe pytanie, na przykład, którą paradę wesprze miasto Warszawa, no bo nie wiemy. No i to jest faktycznie tak, że my trochę jesteśmy siłą wciągnięci w ten konflikt, no bo wybór jednej z parad jest trochę obarczony pewnymi no, konsekwencjami, konotacjami, no jednak musisz się opowiedzieć po którejś ze stron. Trwają mediacje, wiemy, że obie strony mediują, ten proces jest objęty tajemnicą mediacji, nie dowiemy się do momentu ich zakończenia, do jakich wniosków strony doszły i jakie wypracowały porozumienie, jeśli w ogóle jakiekolwiek. Natomiast na ten moment parady, takie, no, nazwijmy je mniej więcej oficjalne, mamy dwie. Dostęp do mediów społecznościowych, tych takich największych Parady Równości ma ta w teorii ustępująca ekipa. Nowa ekipa próbuje zakładać swoje, ale to jest takie bardzo, powiedziałbym, rachityczne. Na ten moment to nie jest to prowadzone z jakimś super polotem. No i zobaczymy, co się wydarzy. No i tutaj dochodzimy chyba do tego kluczowego pytania, od którego zaczęliśmy. Albo nie, już nie pamiętam. No, na którą Paradę Równości iść, Piotrze? W takim razie, na którą paradę twoja stara się w tym roku wybierze?
Ojej, nie wiem, jest to trudne pytanie, bo ja nie chcę być, i to jest taka trudność, nie chcę być w ogóle włączany jakby w ten wybór i kiedy pojawiają się takie pytania do mnie, czy zamierzam pojawić się na paradzie i na której paradzie zamierzam się pojawić, to ja zawsze apeluję o jedną rzecz, o to, żeby po prostu strony się dogadały. To, co mogę powiedzieć osobom, to po prostu idźcie na Paradę Równości. Jeżeli uważacie, że to, co dzieje się przy okazji Parady 22 czerwca, idźcie tam. Jeżeli dla was ta data 15 jest dogodniejsza i wspieracie tamtą ekipę, idźcie. Może właśnie idźmy na te Parady Równości, a może idźmy na obydwie. Trochę myśląc o tym, że jednak wspieramy pewną sprawę, a nie pewną konkretną grupę, która to organizuje.
Tak, oczywiście to jest wypowiedź taka, powiedziałbym, bardzo pozytywna, Piotrze. Wydaje mi się, że ja mam trochę do tego inne podejście. Znaczy we mnie jest trochę więcej jednak poirytowania, zniecierpliwienia, jakiegoś takiego, no jednak też trochę wkurwu. No bo to jest trochę taka sytuacja, w której kilkanaście osób nie potrafi się ze sobą dogadać i my wszyscy w związku z tym mamy problem. Mam też takie poczucie, że przeciętną osobę uczestniczącą w Paradzie Równości nie do końca interesuje to, kto ją robi. Wydaje mi się, że osoby interesuje to, czy parada jest dobrze zorganizowana, czy jest bezpieczna, czy jest fajna. Niekoniecznie to, która osoba ją robi. Więc no, ja rozumiem to poirytowanie różnych osób, które piszą, że one w takim razie nie pójdą na żadną. No bo kurczę, no dla wielu osób to jest jakiś taki jeden dzień w roku, kiedy one mogły poczuć taką wspólnotę złożoną z dziesiątek tysięcy osób, które były w tym samym miejscu i przyświecały im ten sam cel. No tych osób w tym roku będzie prawdopodobnie dużo mniej na każdej z tych parad, no bo te osoby się jakoś tak rozpłyną na dwie. Więc ja to zupełnie rozumiem. I rozumiem to też w kontekście tego, że no mamy nareszcie moment, w którym możemy z nadzieją patrzeć na potencjalną realizację naszych postulatów, w którym nie jesteśmy kopani po brzuchu przez rządzącą ekipę. Mamy przestrzeń do tego, żeby pracować nad poprawą naszej sytuacji na takim poziomie legislacyjnym. No i nagle okazuje się, że my nie potrzebujemy tego zewnętrznego opresora, bo my potrafimy doskonale się sami wewnętrznie ze sobą pokłócić.
A może właśnie to jest też taki moment właśnie takiej lekcji, którą jeszcze ten polski aktywizm musi odbyć. My, osoby aktywistyczne, to znaczy właśnie jak działać w nowych okolicznościach. Jak przestać być reakcyjnymi, a zacząć być akcyjnymi w takim aspekcie, no właśnie jak wspominasz, pewnej nadziei z takim jakby pozytywnym przekazem.
Tak, to prawda. No bo też pamiętajmy o tym, że no, dla wielu osób młodych, które robią aktywizm, jedyna rzeczywistość aktywistyczna, jaką one znają, to jest rzeczywistość PiS-u. No bo PiS rządził nami 8 lat. Grupa Stonewall zakładała się w 2015 roku, no więc my działaliśmy tylko i wyłącznie w czasach PiS-u. Więc w tym momencie to my nawet musimy jakoś tak się zreflektować i rozpoznać w nowej rzeczywistości. I na przykład w tym, że ta strona rządowa jest sojusznikiem i można się do niej zwracać w różnych kwestiach. Więc no, być może to też jest trochę o tym, że my teraz mamy ten komfort, że możemy się pokłócić, no bo wcześniej nie mogliśmy się pokłócić, no bo to już byłby absolutnie gwóźdź do trumny. A teraz w związku z tym, że jednak nie ma tej zawieruchy politycznej, no to możemy, mamy ten komfort, że możemy się troszkę ze sobą poprztykać. No i tak, no i nie wiemy. Na ten moment rozmawiamy 4 maja, nie wiemy, jakie będą dalsze losy Parady Równości. Zachęcamy was do tego, żeby pójść na jakiś marsz równości w Polsce. Jeśli pójdziecie na którąś z parad, super. Jeśli pójdziecie na jakiś marsz w innym mieście, bo może to jest dobra okazja do tego, żeby się wybrać poza Warszawę, bo poza Warszawą również się dzieją rzeczy.
Do Poznania.
Do Wrocławia.
W Polsce obecnie jest około po prostu 30 kilku marszów równości, a może w waszych rodzinnych miejscowościach są marsze równości, które będzie fajnie wesprzeć.
To prawda. Nie byłbym sobą, gdybym nie skorzystał z tej okazji, żeby się pochwalić. Miasto Poznań w tym roku jest oficjalnym organizatorem, współorganizatorem naszego Marszu Równości. Więc no, jest rzeczywiście tak, że poza Warszawą się dzieją rzeczy absolutnie wspaniałe. Nawet już nie chodzi nam tylko o Poznań i Wrocław, ale o inne miasta również. Więc warto po prostu też wyjść poza tę Warszawę.
Może to jest po prostu moment, w którym ma się możliwość odbywać taką turystykę pride'ową. To jest zazwyczaj weekend, więc można naprawdę spędzić w innym mieście bardzo miło czas.
Dlatego zachęcamy was do tego, żeby zaplanować sobie takie turne po Polsce albo po prostu udział w jednym z marszy. No i co? No i czy odpowiedzieliśmy na pytanie, na którą Paradę Równości warto iść?
Nie, ale myślę, że nasz podcast Geje chcą mnie zabić nie będzie podcastem, który będzie znajdował odpowiedzi, raczej będzie podcastem, który będzie szukał i zadawał pytań. Na pewno będą tutaj nasze opinie. Na pewno będzie tak, że spotkacie się z różnymi historiami, które będziemy do was przynosić. Czasem będą to odcinki takie jak dzisiaj, kiedy ja i Mateusz ze sobą rozmawiamy, referujemy jakąś sytuację, ale czasem będziemy też zapraszać gości, którzy będą coś opowiadać, będą innego rodzaju rozmowy tutaj dla was.
Tak, spotkamy się co 2 tygodnie, będziemy rozmawiać o różnych kwestiach, które są istotne dla osób LGBT+, które są aktualne. No, słuchajcie, nie będę się powtarzał po raz kolejny, ale jesteśmy w cudownym momencie, w którym możemy faktycznie od reakcji przejść do akcji i po prostu do kształtowania tego, jak będzie wyglądał nasz los. Wiemy, że mnóstwo osób czeka na wieści odnośnie ustawy o związkach partnerskich, więc na pewno ten temat będziemy poruszać. Będziemy poruszać też inne istotne tematy.
Myślę, że też w ogóle porozmawiamy tutaj o samym aktywizmie. Czym ten aktywizm jest? Jakie są w ogóle odnogi tego aktywizmu? Co można działać? Jak wygląda mój aktywizm? Jak wygląda Mateusza aktywizm? Bo one, pomimo tego, że jesteśmy serdecznymi przyjaciółmi, trochę się od siebie różnią. Więc bądźcie z nami. Słuchajcie, Geje chcą mnie zabić. Klikujcie się tam, gdzie słuchacie waszych podcastów. Na pewno jesteśmy na Spotify'u, na pewno jesteśmy na Apple Podcasts. Być może pojawimy się na YouTubie, ale na razie bez wizji, bo nagrywamy po prostu w dusznej sypialni u Mateusza.
Prawda, potwierdzam. No i tak, no i zapraszamy.
Ale się zarumieniłeś, jakby w tej sypialni nie wiadomo, co się działo. No po prostu tutaj jest wytłumiona sytuacja.
Nie, no proszę cię, ja już jestem w sytuacji monogamicznej, więc jakby no...
Mateusz, my jesteśmy przyjaciółmi, nie insynuuj w ogóle takich rzeczy.
Dobrze. Słuchajcie, bardzo, bardzo wam dziękujemy. Mamy nadzieję, że zostaniecie z nami. Czekamy na wasze opinie, komentarze, sugestie. Być może jest coś takiego, co wy byście chciały się dowiedzieć i takie tematy, które tutaj powinny zostać według was poruszone. Jesteśmy otwarci na wasze opinie, sugestie, zażalenia, wątpliwości.
Możecie nas śledzić na naszych mediach społecznościowych. Tam będziemy wrzucać linki do naszych podcastów. Mówiąc o naszych mediach społecznościowych, mówimy o naszych indywidualnych kontach na Instagramie, czyli @boyfromoz2z
i @tęczowa.zaraza.
No to słuchaj, tyle. Dzięki bardzo za to, że byliście, byłyście i osoby były z nami. Dobrego odsłuchu w następnych odcinkach.